Mówi się, że praca freelancera to idealne zajęcie dla mam. Można jednocześnie być w domu z dzieckiem oraz pracować. Z drugiej strony, ktoś może się zastanawiać, jakiej jakości jest ta praca i jak wygląda ta opieka. Jeśli masz wszystko perfekcyjnie zorganizowane, twój dzień może być naprawdę idealny. Jakie cechy wspomagają to planowanie i czy perfekcjonizm i produktywność pomagają na freelancie? O to zapytałam mojego gościa, Agnieszkę Papę-Żułyńską.
To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done.
Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Dziś nagrywam odcinek, który z pewnością zaciekawi mamy interesujące się pracą z domu. Dla mnie osobiście jest on bardzo pouczający, ponieważ jest kolejnym odcinkiem z serii o produktywności. A ta produktywność, jak się okazuje, ma wiele oblicz. Czy można się jej wyuczyć? Czy może jednak talenty, które posiadamy, wspierają jej rozwój? O to i wiele innych rzeczy pytam dziś mojego gościa, Agnieszkę Papaj-Żołyńską, tłumacza języka rosyjskiego, wirtualną asystentkę, właścicielkę marki WingPerson. Agnieszka od kilku miesięcy pracuje jako samodzielny freelancer, łącząc tak wiele ról, które wszyscy mamy w życiu. Jak sobie z tym radzi? Przekonajmy się. Zapraszam serdecznie.
Witajcie. Tak jak zapowiadałam w intro, dzisiejszym gościem jest Agnieszka Papaj-Żołyńska, tłumacz języka rosyjskiego, wirtualna asystentka, właścicielka marki WingPerson. No właśnie, Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam wszystkich również.
Znamy Cię już z 30. odcinka podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Opowiadałaś nam wtedy o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z wirtualną asystą w ogóle, jak praca z mentorem pomogła Ci wystartować. Tamten odcinek pojawił się w sierpniu, pod koniec wakacji. Powiedz mi, co się zmieniło w Twoim życiu zawodowym od tamtego czasu?
Mogę powiedzieć, że zmieniło się mnóstwo i to faktycznie mnóstwo, dlatego że wtedy ja dopiero startowałam, a w tej chwili już działam na swoim, mam własną firmę i w 100% jestem w domu. Mogę też powiedzieć, że dużo się zmieniło, jeśli chodzi o klientów, dlatego że wtedy miałam dopiero dwóch klientów i zdobywanie każdego kolejnego to był faktycznie dla mnie jeszcze bardzo duży stres, a w tej chwili mam już swoich stałych klientów i mogę się skupić na pracy nad rozwojem swojej marki, ale też bardzo intensywnie pracuję nad sobą, bo musiałam sporo sobie w życiu poukładać.
No właśnie, a ile godzin dziennie pracujesz?
O, na początku pracowałam, muszę przyznać, dużo więcej, tak powiedziałabym od 10 do 12, ale jak już wszystko sobie uporządkowałam, to powiedziałabym, że jest to tak od 8 do 10, no tak bliżej 10 na początku tygodnia, a pod koniec tak już nawet około 7, ale takiej realnej pracy w tym to powiedziałabym, że jest gdzieś 6 godzin takiej, która mogę faktycznie powiedzieć, że jest pracą dla klienta.
Ja nie pytam bez powodu, ponieważ ta seria wywiadów i ta seria podcastu Co we freelancie piszczy jest związana z produktywnością i ja staram się przepytywać przedsiębiorców, osoby, które prowadzą własne działalności, a także freelancerów o to, jak oni sobie radzą z organizacją czasu pracy, zarządzaniem sobą w czasie. No i właśnie, powiedziałeś, że pracujesz samodzielnie w domu, tak na 100% już w tej chwili. Jak wygląda Twój dzień pracy?
Mogę powiedzieć, że jest bardzo monotonny, jeśli chodzi o harmonogram. Oczywiście nie, jeśli chodzi o pracę, ponieważ tutaj codziennie coś się ciekawego wydarzy, ale staram się codziennie wstawać tak samo, jak wstawałam do pracy na etacie, czyli mam nastawiony budzik na godzinę 6:30, ogarniam się szybko i już staram się o 7:00 rozpoczynać. Oczywiście teraz w obecnych warunkach to się troszeczkę pomieszało, dlatego że z całą rodziną jestem w domu, tak jak większość osób, które pracują w tej chwili na home office, ale rozpoczynam właśnie o tej 7:00 i tak naprawdę pracuję powiedzmy do godziny 14:00, a jeśli coś trzeba robić, to robię po obiedzie, jak już mąż się może zająć synem i wtedy kontynuuję tak długo, aż tak naprawdę, aż mi się zadania wykończą, aż lista jest pusta.
A czy to jest praca dla Twoich klientów wyłącznie, czy też praca nad Twoją marką?
Staram się to mieszać, dlatego że nie robię tak, że na przykład cały ranek spędzam tylko dla klientów, a wieczorem pracuję nad swoją marką, bo wydaje mi się, że wtedy nie miałabym tyle energii w sobie, żeby się na tej swojej marce skupić, dlatego te zadania mieszam. Wpisuję sobie siebie w kalendarz tak naprawdę jako swoją klientkę i tak samo jak wykonuję zadania dla swoich klientów, wykonuję też zadania dla siebie, ale oczywiście klienci są, jeśli chodzi o czas, priorytetem.
No to przyznam, że mnie zaskoczyłaś, bo u mnie to działa troszeczkę inaczej. Ja zazwyczaj zaczynam pracę od działań dla siebie, czyli tą pierwszą godzinę poświęcam właśnie na pracę nad swoją marką, swoją firmą, ale też tak kończę dzień. No i weekendy przeznaczam na pracę nad Pretty Well Done. No właśnie, a jak planujesz pracę? Czy to jest jakiś konkretny harmonogram, czy raczej tak jak wyjdzie?
Na początku było tak troszeczkę jak wyjdzie, dlatego że jeszcze nie umiałam dobrze sobie tej pracy w domu rozplanować. Musiałam faktycznie się przyzwyczaić do niej ja, musiała się przyzwyczaić moja rodzina i troszeczkę to się tak działo od przypadku do przypadku z lekkim chaosem. Natomiast teraz siadam co niedzielę i faktycznie planuję cały tydzień. Te zadania, które wiem, że muszą się odbyć w określony dzień czy w określonym czasie, są zaplanowane w pierwszej kolejności jako takie najważniejsze w ciągu dnia i robię je z samego rana. A potem staram się dzielić dzień tak, żeby mieć jakieś takie 3-4 główne zadania, a resztę czasu zostawiam na zadania, które pojawiają się w ciągu dnia. Dlatego, że zdarza się, że klient nagle wyskoczy z czymś, co nie było zaplanowane wcześniej, nagle się coś u niego wydarzy albo poprosi o jakąś dodatkową pracę, której ja nie miałam zaplanowanej i zawsze staram się mieć na to jakąś przestrzeń, godzinę czy półtorej dziennie, żeby móc na to poświęcić. A jeśli się okaże, że takie zadania się nie pojawiają nagłe, to po prostu wykonuję kolejne zadania z listy z następnych dni albo właśnie poświęcam wtedy na rozwój swojej marki.
Mówi się, że powinno się wyznaczać 3 priorytety dnia. Czy tobie wychodzą 3 priorytety?
I jakby je tak razy 3 jeszcze pomnożyć, to może faktycznie. Znaczy tak, w niektóre dni faktycznie. Może tak bliżej końca tygodnia byłyby to 3 priorytety. Staram się nie robić tych zadań, powiedzmy, 5-6 najważniejszych, bo to się nie udaje. Jeśli sobie założę takie kobyły na jeden dzień więcej niż 3, no to najzwyczajniej potem je przepisuję z dnia na dzień. Więc staram się, żeby to były 3 priorytety, ale no to nie zawsze wychodzi. To mi wychodziło, kiedy miałam 2-3 klientów. Kiedy ich jest więcej, to tych zadań też jest więcej i te priorytety po prostu, dla mnie wszyscy klienci są priorytetem, więc też jakby trudno jest mi mówić o tym, który jest ważniejszy, a który nie. Natomiast jeśli mam zadania, które wiem, że na przykład tego dnia muszą pójść, bo tego dnia musi pójść post, którego nie mogę zaplanować wcześniej, albo musi pójść podcast czy coś, to robię to w pierwszej kolejności.
Ja mam takie wrażenie, że te 3 priorytety dnia to dotyczą raczej przedsiębiorców, którzy pracują głównie dla siebie, a nie obsługują innych klientów. Bo jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, mamy tych klientów więcej, mamy ich 5 albo 6, albo nawet czasami zdarza się, że ich jest znacznie więcej, no to wtedy trudno wybierać.
To jest prawda, dlatego że jak mam zadecydować, który klient dla mnie jest ważniejszy? Ja staram się wszystkich traktować na równo. Wiadomo, niektóre zadania są ważniejsze, dlatego że klient potrzebuje je w pierwszej kolejności. Jeśli mi zleci na przykład 5 zadań, no to go spytam, które dla niego jest najważniejsze. Ale no nie będę tutaj wybierać pomiędzy klientami, dlatego też staram się tak robić, jeśli mam taką możliwość, żeby wyznaczać dni na klientów. Czyli na przykład zakładam sobie, że w środę robię wszystkie zadania, które mi się nagromadzą dla jednej klientki, powiedzmy, a w czwartek dla 2 innych, bo tych zadań mam mniej. A zazwyczaj wybieram sobie 2 takich priorytetowych klientów na dzień, oprócz oczywiście tych zadań, które muszą być w danym dniu wykonane.
Czy dzielisz tydzień na klientów, czy w jakiś inny sposób?
Raczej na cykliczne zadania. Czyli jeśli mam zadania, które na przykład podcasty, czy transkrypcje, czy posty, które wychodzą w danym dniu, bądź planuję posty na przyszły tydzień, bo zazwyczaj prowadząc fanpage dla klientów dzielę sobie tygodniowo harmonogram, znaczy mam jeden taki miesięczny ułożony, ale i tak planuję go co tydzień, dlatego że lubią czasem klienci wprowadzać zmiany i żeby sobie nie robić dodatkowej pracy, to robię to z tygodnia na tydzień. To te cykliczne zadania rozpisuję sobie w pierwszej kolejności. I tutaj nie dzielę tego na klientów, tylko raczej na czas, kiedy to ma być opublikowane, a potem uzupełniam ten harmonogram już faktycznie klientami. Czyli jeśli wiem, że będę musiała zrobić jeszcze w danym miesiącu dla klienta 4 transkrypcje, to rozkładam sobie na przykład 2 na jeden tydzień, 2 na kolejny, ale w konkretnym dniu i i tak dalej. Czyli pół na pół bym powiedziała. Troszeczkę żongluję klientami, że tak to ujmę, a trochę jednak zadaniami.
No właśnie, to jest trudne, bo klientów jest dużo, zadań również jest dużo. Co w tej pracy jest dla Ciebie najtrudniejsze? Albo też co było najtrudniejsze na samym początku, a teraz już idzie jak z płatka?
Myślę, że najtrudniejsze dla mnie było przestawienie mojego sposobu myślenia po wyjściu z etatu. Dlatego, że na początku każdego klienta traktowałam troszkę jak mojego pracodawcę. I też ustawiałam się w takiej pozycji, że on mi zleca, a ja jestem tylko po to, żeby wykonywać tak, jak on mi zaleci i bez dyskusji. Natomiast pracując i z tobą, i pracując z drugą mentorką, z którą w tej chwili pracuję, zaczęłam też zastanawiać się nad tym, jak polepszyć swoją komunikację i swoje myślenie o zarządzaniu firmą, o współpracy z klientami. I przeszłam, myślę, bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o moje własne podejście do tego, w jakiej relacji ja jestem z moimi klientami. I odkąd ja sobie to poukładałam w głowie, to widzę też różnicę we współpracy. Oni też traktują mnie inaczej i faktycznie zaczynają też pytać mnie o zdanie, zaczynamy te relacje mieć bardziej partnerskie i to jest naprawdę bardzo fajne, bo czuję się częścią ich biznesu, a nie tylko osobą, która wykonuje zlecone zadania. Poza tym widzę też bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o przeprowadzanie na przykład rozmów z kolejnymi potencjalnymi klientami. Nie stanowi to dla mnie w tej chwili problemu, a pierwsze dwie czy trzy rozmowy to pamiętam, że byłam tak zestresowana, że po prostu ręce mi się trzęsły pod biurkiem i musiałam je chować. W tej chwili tego na szczęście nie ma, już wiem co mam mówić, jestem bardziej przygotowana. Ale no wiadomo, zawsze są jakieś trudności. Dla mnie trudnością jest czasem pogodzenie zadań, jeśli jest ich faktycznie dużo i muszę wybierać, co powinnam zrobić, a pod koniec dnia widzę, że lista jeszcze się nie wyczerpała, a ja faktycznie czegoś nie zdążę zrobić i to bywa stresujące, ale teraz jak już planuję sobie harmonogram tygodniowo, to on już jest lepiej zaplanowany niż jak na początku robiłam to powiedzmy z dnia na dzień, co było bardzo trudne i po prostu moje zadania wypadały, znaczy to, co robiłam dla swojej marki wypadało i przez nawet chyba 2 czy 3 tygodnie w ogóle nic u siebie nie publikowałam. Teraz lepsze zarządzanie czasem, lepsza samoświadomość, myślę, że jest różnica.
Powiedziałaś, że na początku rozmowy z klientami bardzo cię stresowały. Co się zmieniło takiego, że w tej chwili jest to mniej stresujące?
Myślę, że nabrałam pewności siebie, jeśli chodzi o usługi, które oferuję. Dlatego, że na rynku jest wiele w tej chwili wirtualnych asystentek, wiele specjalistek, które faktycznie znają się na tym, co robią. I ja się traktowałam jako osobę, która dopiero wchodzi na rynek, która tak naprawdę nie wie, co ona ma do zaoferowania, jest tyle asystentek, dlaczego klient miałby wybrać właśnie mnie. Czułam się jak na takiej rozmowie o pracę na etacie. Natomiast potem, kiedy już ustaliłam, co ja tak naprawdę umiem i też zaczęłam bardziej doceniać swoją pracę, doceniać swoje umiejętności, zaczęłam siebie traktować lepiej i przez to też potrafiłam lepiej zaprezentować się, potrafię lepiej zaprezentować się klientowi, ponieważ wiem, co ja umiem i świadomość mojej wartości, tego, co ja mogę wprowadzić do jego biznesu jest o wiele większa.
Właśnie to jest bardzo ważne, co mówisz i myślę, że to akurat zdanie będzie bardzo istotne dla wielu początkujących osób, które dopiero startują w zawodzie wirtualnej asysty, ale też na rynku freelancerskim w ogóle. I tak jak mówisz, oprócz obsługi klientów budujesz własną markę, nagrywasz podcast. Przypomnisz nam tytuł?
Tak, biznesowe potyczki językowe.
No właśnie. Taka praca na pewno jest wymagająca i wymaga też zaawansowanych zdolności planowania. Jak sobie z tym radzisz, żeby pogodzić jedno z drugim? Pracę dla klientów, budowę własnej marki. Teraz widziałam, że będziesz zatrudniać swoją asystentkę.
Tak, właśnie jestem już na tym etapie, kiedy faktycznie przeczytałam twoją drugą książkę od A do Z i powoli dorosłam chyba do tej myśli, że, znaczy może nie tyle dorosłam, po prostu to się zadziało o wiele szybciej niż myślałam. Myślałam, że zatrudnienie osoby do współpracy, znalezienie asystentki, która mnie wesprze, to jest kwestia roku, półtorej roku, a nie kilku miesięcy. Natomiast w tej chwili już czuję tę potrzebę, ponieważ chciałabym więcej robić dla mojej marki, a po prostu brakuje mi na to doby. I na samym początku przyznam, że moja marka leżała i się kurzyła, dlatego że najważniejsze dla mnie było, żeby zdobyć klientów i żeby mieć zapewniony stały dochód, czyli żeby budować sobie powoli też tą poduszkę finansową, żeby odkładać środki, bo to było dla mnie najważniejsze. Odeszłam z etatu i jakby te środki się skończyły. Miałam oczywiście jakieś oszczędności, no ale one się wyczerpują codziennie, nie ma co ukrywać. No tak, natomiast jak już ten portfel mój klientów się rozrósł i jak już poczułam się pewnie i moim stałym klientom już zapewniam, myślę, usługi na takim poziomie, na którym chciałam i marzyłam o tym, żeby móc zapewniać, to przyszedł czas na moją markę i zaczęłam od tego, zresztą nawet my rozmawiałyśmy o tym podczas jednej z naszych sesji, że trzeba siebie wpisać sobie do kalendarza i traktować siebie jako klienta. Ja jakby zatrudniłam sama siebie w tym momencie i dopisałam się do codziennych zadań. Więc faktycznie na takie drobniejsze zadania typu obsługa fanpage'a czy innych profili społecznościowych, LinkedIn, Instagrama, to na to faktycznie znajduję czas codziennie. To jest nawet chwila. Wcześniej faktycznie zajmowało mi to więcej czasu, ale teraz nabrałam wprawy. Natomiast jeśli chodzi o planowanie mojej marki, no to pracuję nad nią bardzo intensywnie w tej chwili z coachem biznesu i to są takie sesje dwutygodniowe, które faktycznie przez te dwa tygodnie jestem w stanie już coś przygotować, już przemyśleć i planować dalej. Natomiast żeby to zrobić, musiałam sobie najpierw bardzo dokładnie ułożyć harmonogram pracy z moimi klientami.
Pracujemy z tym samym coachem, pozdrawiamy tutaj Agatę Limanówkę bardzo serdecznie i ja przy okazji tak bardzo polecam jej program Zrób sobie biznes, ponieważ jak widać zarówno u mnie, jak i u Agnieszki doskonale to działa.
Tak, ja również bardzo serdecznie polecam.
Wiesz co, mam takie pytanie, takie trochę nietypowe, bo wiele ludzi ma różne podejście do tego tematu. Chodzi mi o kwestię tak zwaną zjedz tę żabę, czy na początku dnia, kiedy siadasz do pracy, zabierasz się od razu za najtrudniejsze zadanie, jakie masz do wykonania, czy jednak potrzebujesz takich zadań na rozruch?
Potrzebuję zdecydowanie zadań na rozruch. Muszę zacząć od czegoś drobnego. Muszę widzieć, że coś z mojej listy znika, żeby zabrać się za kobyłę, dlatego że...
Czyli żaba musi poczekać.
Tak, żaba musi poczekać. Najczęściej jest tak, że między godziną 7 a 9 robię takie drobne rzeczy, które wiem, że mogę zrobić szybko i wykreślić i zapomnieć, natomiast później między godziną mniej więcej 10 a 13 właśnie sobie wsadzam tę kobyłę. Jestem już wtedy rozgrzana, jestem po dwóch kawach i mogę przeznaczyć te 3 godziny na to zadanie, a czasem kilka zadań, no bo 3 godziny dla wirtualnej asystentki to jest bardzo dużo. I faktycznie w tych godzinach robię najtrudniejsze zadania, a potem te pozostałe, które albo pojawią się w ciągu dnia, albo jakieś takie drobiazgi moje, zostawiam sobie na ten taki trzeci blok. Dzielę sobie ten dzień na takie 3 bloki.
Mhm. Czy ten drugi blok, taki najbardziej, ten, w którym wykonujesz te najtrudniejsze zadania, to jest połączone z tym, że w tym bloku jesteś najbardziej skupiona i też najbardziej efektywna?
Myślę, że najbardziej efektywna jestem mimo wszystko rano. I dlatego wtedy robię drobne rzeczy, których mogę zrobić dużo. Godzina 11-13, powiedzmy tak mniej więcej, to nie jest moja największa produktywność, ale po prostu tak sobie założyłam, że to jest czas, kiedy mogę poświęcić trochę więcej na to zadanie takie trudniejsze, dlatego że to, czy ja je skończę o 13 czy o 14, jakby nie rozwali mi harmonogramu dnia, a już mam to poczucie, że zrobiłam dużo rano.
Rozumiem. No właśnie, pracujesz w domu, jednocześnie opiekujesz się dzieckiem, no bo teraz wszyscy jesteśmy w tej sytuacji, w zasadzie większość z nas teraz opiekuje się dziećmi, tylko że twój synek ma 4 lata, no i wiemy, że przedszkola są teraz zamknięte. I taka praca na pewno nie jest prosta. Jak dzielisz obowiązki zawodowe z byciem mamą?
Przyznam szczerze, że pierwszy tydzień to była całkowita jazda bez trzymanki. Musieliśmy się wszyscy wdrożyć, dlatego że my wszyscy jesteśmy teraz w domu. Firma mojego męża, mimo że pracuje stacjonarnie, też przeniosła się tymczasowo do domu. Wszyscy pracują w domu i musieliśmy się jakoś dograć, dlatego że ja jeszcze planując czas z klientami mogę troszkę pożonglować na przykład spotkaniami wirtualnymi z klientami. Natomiast u mojego męża są jakieś stałe bloki, w których on musi uczestniczyć i wtedy tym dzieckiem się zająć nie może. Ale gdybym miała tak spojrzeć z perspektywy tego, jak pracowało mi się z dzieckiem, kiedy na przykład było chore, czy kiedy przedszkole nie działało wcześniej w innych warunkach, to było to o wiele trudniejsze niż teraz. Mam wrażenie, że my jesteśmy przyzwyczajeni wszyscy do bycia w domu. Nie wyjeżdżamy jakoś bardzo dużo poza Gdańsk, w którym mieszkamy, więc też nasz syn jest przyzwyczajony do bycia w domu i potrzebowaliśmy takiego tygodnia na rozruch, ale po tygodniu jakby każdy znalazł przestrzeń dla siebie. Dzielimy się oczywiście tym czasem z dzieckiem, ale też jakby to dziecko jest przyzwyczajone do tego, że my musimy pracować. Faktycznie czasem wiadomo, są łzy, mamo, przeczytaj, mamo, podaj, mamo, zrób, ale po prostu wydzieliłam sobie na to przestrzeń, robię sobie przerwy, ustaliłam z dzieckiem, usiadłam po prostu, postarałam się wyjaśnić, chociaż oczywiście wiadomo, to nie jest takie łatwe, kiedy to dziecko pragnie kontaktu z mamą, ale ustaliłam sobie takie stałe przerwy, czyli na przykład o 10 robimy sobie przerwę na wspólne śniadanie. Potem o 14, między 14 a 15 robimy przerwę na wspólny obiad. Pomiędzy dzielimy się z mężem, czasem ktoś pójdzie po prostu do pokoju i pracuje w pokoju z dzieckiem. Czyli jakoś tak musimy współgrać. Natomiast muszę przyznać, że moje dziecko tutaj idzie nam bardzo na rękę. Oczywiście na początku tygodnia jest łatwiej, natomiast powiedzmy czwartek, piątek, kiedy już wszyscy jesteśmy zmęczeni, to jest troszkę drażliwe. Ale tutaj bardzo polecam audiobooki i polecam bajkowy podcast. I moje
pozdrawiamy dziecko... Wojtka Strzyzika.
Tak, bardzo pozdrawiamy. Moje dziecko uwielbia audiobooki. I jeśli włączy mu się bajkę albo do tego jeszcze da plastelinę czy coś do rysowania, to on się po prostu potrafi wyłączyć na 2 godziny. I wtedy ja mogę zrobić te najtrudniejsze zadania, które wymagają skupienia. Natomiast jeśli już muszę się dzieckiem zajmować w ciągu dnia, to staram się mimo wszystko nie robić przerw w pracy, ale wykonywać wtedy mniej angażujące zadania.
A czy zawsze tak było? No bo z tego co wiem, pracowałaś z synkiem już znacznie wcześniej, kiedy on powiedzmy chorował. Poza tym, no tak jak wspomniałam, twój synek ma 4 lata. Nie jest nastolatkiem, tak jak moje dzieci, którym mogę powiedzieć idźcie do drugiego pokoju. Czy rzeczywiście od początku było tak, że on był przyzwyczajony do tego, że ty pracujesz w domu, a on się zajmuje sam sobą?
Nie, zupełnie nie. Wręcz odwrotnie. Moje dziecko bardzo wymaga uwagi i atencji rodzica, ale też uczestniczenia w zabawie, którą on wymyśla. Jest jedynakiem, więc to jest jakby zrozumiałe, ale też jest bardzo zżyty z nami, lubi się z nami bawić po prostu. I też ja nie miałam takich umiejętności wcześniej, żeby temu dziecku po pierwsze wytłumaczyć, a po drugie też nie umiałam tak planować swojego dnia. Zwłaszcza kiedy byłam na etacie, nie miałam o tym zielonego pojęcia i kiedy przychodziło mi pracować zdalnie w domu, to był dramat. Najczęściej po prostu potem zarywałam nocki, żeby te zadania wykonać jak dziecko śpi i bardzo dużo pracowałam wieczorami. Natomiast teraz staram się tego nie robić, staram się... Może posiedzieć troszkę dłużej w ciągu dnia, skończyć o 17-18, ale wieczór już mieć wolny. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o mojego synka, to najtrudniejszy dla nas był ten moment przejściowy, kiedy ja zrezygnowałam z etatu i zaczęłam pracę na swoim. To był przełom październik-listopad 2019 roku. I przez pierwszy miesiąc wszyscy bardzo to odczuliśmy i nawet w przedszkolu dochodziły mnie informacje od pań, że moje dziecko mówi, że tęskni za mamą, że mama jest w domu, że on chce wrócić i dlaczego ja po niego nie przychodzę. Nie mógł jakoś zrozumieć, że ja będąc w domu też pracuję. I dużo nas kosztowało to, żeby jednak wytłumaczyć i żeby zrozumiał. Zaczęliśmy od tego, że kupiliśmy sobie taki duży planer na lodówkę, planer rodzinny, na którym ja zaczęłam zaznaczać godziny, w których pracuję i obrazkowo nawet. On mógł sobie sam po prostu wziąć obrazek i zaznaczyć, mama jest w pracy, a potem wziąć drugi obrazek, mama kończy pracę, nie wiem, tam wspólny obiad, zabawa, cokolwiek. I to pomogło mu usystematyzować troszeczkę to, podzielić jakby czas w domu z mamą, a czas, kiedy mama pracuje. Też zrobiłam sobie oddzielne biuro, w sensie oddzielną przestrzeń jedną, gdzie pracuję. Nie biorę laptopa do innego pomieszczenia, pracuję z nim tylko przy biurku, które sobie zrobiłam, więc on wie, że kiedy ja tu siadam, to ja siadam do pracy, a nie żeby po prostu sobie coś porobić bez niego. I to działa w dwie strony, bo oczywiście też jak tylko siadam do biurka, to jest mamo, mamo, nie pracuj, ale ta świadomość dziecka, że to jest to miejsce, gdzie mama pracuje i kiedy z niego wychodzi, to jest dla niego, jemu bardzo dużo daje. No i oczywiście te takie przerwy, które ja sobie wyznaczyłam w harmonogramie i o których on wie, czyli śniadanie wspólne, obiad, przerwa na wyjście na balkon w tej chwili, to też mamy ją w harmonogramie wpisaną i on wie, że ona będzie. Może nie wie, która to jest dokładnie godzina, ale mniej więcej po kolei wie, kiedy to następuje, więc też bardzo dużo z nim rozmawiam. Uważam, że dzieci to są mali dorośli, tylko nie mają tego zasobu słownictwa, żeby nam wytłumaczyć, o co chodzi, ale ja dużo z nim rozmawiam, tłumaczę, dlaczego pracuję, po co dzięki temu mamy i myślę, że jak najbardziej to rozumie. I oczywiście też sobota jest w 100% dla mojego synka, wtedy nie pracuję, chyba że wieczorem jak coś muszę pilnego zrobić, ale on wie, że to jest nasz wspólny dzień, który mu jakby rekompensuje ten cały tydzień.
Myślę, że to są bardzo cenne porady dla mam, które zastanawiają się nad tym, jak wygląda praca freelancera i jednocześnie mają te dzieci malutkie i muszą się nimi zaopiekować. Myślę, że sporo z tej naszej rozmowy wyciągnął. Bardzo dużo przewija się w Twoich słowach planowania, systematyzacji, organizacji czasu. Czy jest coś, co pomogło Ci być tak zorganizowaną osobą, czy na przykład studia filologiczne, czy tłumaczeniowe, no, które jakby nie było, są bardzo wymagające, pomogło Ci w tej organizacji czasu i w nauczeniu się takiej systematyczności w branży freelancerskiej?
Myślę, że były, tak, studia jak najbardziej, tak. Myślę, że były takie trzy elementy, które mi w tym pomogły, które pomogły mi się odnaleźć, nawet jak na początku było bardzo ciężko. Po pierwsze, to są właśnie studia filologiczne, studia na filologii rosyjskiej. Ja studiowałam też dziennikarstwo, ale gdybym tylko to dziennikarstwo studiowała, to bym w ogóle chyba nie była zorganizowaną osobą. Natomiast filologia to jest taki kierunek, który wymaga systematyczności. Nauka języka wymaga, tak, wymaga gigantycznej systematyczności, nauki słówek, akcentów, historia Rosji, literatura rosyjska i tak dalej. To wszystko były długie godziny, kiedy ja faktycznie musiałam się usiąść, skupić, wyciszyć. I nauka języka to jest nauka przez całe życie, więc ja teraz również muszę się cały czas dokształcać, douczać, poznawać nowe słówka. Przecież nie da się nauczyć wszystkich słówek w innym języku. Te reguły też się ciągle zmieniają, język się rozwija ze względu na wszelkie wydarzenia. I to mnie nauczyło tego, że jak coś trzeba zrobić, to po prostu trzeba usiąść i zrobić. I ile by to nie zajęło czasu, ja nie mam problemu z tym, żeby pracować. Jestem przyzwyczajona po prostu do tego, że trzeba pracować i to dla mnie jest normalne. Druga rzecz to mój typ osobowości, w który bardzo wierzę. Robiłam sobie zarówno test DISC, jak i całkiem niedawno test Gallupa i wiem, że jestem skrajną perfekcjonistką, która ma gigantyczne zamiłowanie do procedur, do uporządkowanych planów i do rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze. I to planowanie po prostu w moim charakterze jest czasem nawet ważniejsze niż działanie. Ja sobie dłużej coś planuję, niż potem to wykonuję, ale muszę mieć wszystko zorganizowane i to po prostu wynika z mojego charakteru. I dzięki temu jest mi łatwiej też organizować moją pracę. Także świadomość tego, że taka jestem i zrozumienie, że to nie jest coś dziwnego, że ja po prostu wiecznie coś muszę planować, nawet przed snem po prostu siedzę i układam sobie harmonogram na następny dzień, to jest po prostu moja natura i ona tutaj akurat się sprawdza. I trzeci element to moja poprzednia praca, w której po pierwsze miałam bardzo dużo do czynienia z procedurami, dlatego że pracowałam w klinice leczenia niepłodności i tutaj procedury medyczne i do tego w różnych językach to była duża odpowiedzialność, wymagała ode mnie bardzo dużej dokładności, ale też zarządzałam zespołem i musiałam z jednej strony planować grafiki, jakieś audyty, sprawdzać te prace moich dziewczyn, z którymi pracowałam w zespole, ale też musiałam tworzyć regularnie raporty dla mojej kierowniczki i to mnie nauczyło po prostu tego, że no niestety niektóre rzeczy trzeba zaplanować i tego planu się trzymać.
Planowanie jest bardzo ważne, ale też bardzo ważne jest przechodzenie do działania. Ja z kolei tych talentach Gallupa, o których wspomniałaś, mam w 99% działanie, więc myślę, że stanowimy całkiem niezły team.
I myślę, że to musi się uzupełniać. To są dwa typy, które po prostu bez siebie żyć nie mogą, nawet jeśli się nie rozumieją, bo mnie bardzo dużo osób, przyznam, nie rozumiało w mojej pracy na etacie, dlaczego ja to wszystko wiecznie muszę tak rozkładać i zadawać takie niewygodne pytania, a jak to zrobić, a po co, a dlaczego, a ja muszę znać procedurę, żeby dobrze działać.
I też poznanie samego siebie jest niezwykle istotne w takim zrozumieniu tego, jak działamy my, jak działa nasz umysł i jak dzięki temu możemy lepiej wykorzystać te talenty w pracy.
Ale też świadomość tego, że inni tak nie muszą i że inni mogą mieć inne talenty i że to wcale nie z nami jest coś nie tak albo z nimi, tylko po prostu tak to działa i dopasować ten plan działania do siebie.
Tak, muszę przyznać, że to był ten element, który dla mnie osobiście był najtrudniejszy w momencie, kiedy zaczynałam budować własny zespół, ponieważ ja jestem osobą, która bardzo mocno jest nastawiona na działanie, jest bardzo skupiona na działaniu i to, że inni tak nie mają, było dla mnie sporym zaskoczeniem.
Dziwne.
Tak, ale myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, że jeżeli pracujemy w zespole, tak jak my pracujemy w zespole Pretty Well Done nad zadaniami, pracujemy wspólnie z klientami, to bardzo jest ważne, aby w tym zespole osoby się uzupełniały, żeby to nie było tak, że są tylko jedne skrajne talenty, tylko właśnie, żeby była taka mieszanka osobowości, ponieważ to sprawia, że firma dzięki temu idzie do przodu.
Tak, i zawsze jeśli ktoś czegoś nie dopilnuje, to inna osoba zwróci na to uwagę. To jest też taka pułapka, myślę, że my się lubimy otaczać ludźmi, którzy są tacy jak my, bo to jest łatwiejsze w komunikacji, ale to nas nie pcha do przodu. A właśnie kiedy każdy jest inny, to mimo, że nie zawsze się zgadzamy, to właśnie zwracamy uwagę na te rzeczy, które pozwalają nam efektywnie i szybciej pracować.
Zdecydowanie tak, ale też pozwalają nam spojrzeć na przykład na problem klienta i na zadania klienta, taki bardziej zobaczyć to z lotu ptaka. Każdy patrzy ze swojej strony i widzimy wszelkie pułapki, zagrożenia, ale też szanse na to, żeby ta działalność dla klientów była jeszcze lepsza.
I to się czasem można zdziwić, że ktoś to widzi inaczej niż my i że pomyślał w ogóle inaczej niż my, że mógł ktoś inaczej zrozumieć. I to, myślę, jest bardzo fajne.
Oj tak. Dobra, a wracając do planowania, powiedz, jakie narzędzia na co dzień wspierają Twoją pracę?
Przede wszystkim planer papierowy. Tutaj jestem bardzo wierna tej formie ręcznej, pisanej, że tak powiem. Oczywiście wspomagam się aplikacjami na komputerze, ale muszę mieć zawsze zeszyt przed sobą. I mam osobny planer dla codziennych działań, mam osobne zeszyty do spotkań z klientami, gdzie zapisuję ich pomysły, ich plany, ich strategie i osobny zeszyt na takie, powiedzmy, marzenia do realizacji na kiedyś. I myślę, że chyba nigdy nie zrezygnuję z tego, bo bardzo lubię mieć to przed oczami. Muszę mieć zresztą swoją listę przed oczami na komputerze czy na telefonie. Mi te aplikacje nie pomagają. Są oczywiście jakieś tam Todoist albo Asana ma też taką checklistę do odhaczania zadań. Niestety ja po prostu o niej zapominam, wybieram ją ze świadomości, potem się okazuje, że czegoś nie zrobiłam, bo po prostu o tym zapomniałam, że to tam jest. Więc jak coś jest na papierze, to znaczy, że to trzeba zrobić. I musi być na papierze. A oprócz tego do kontaktu z klientami mam Trello i Trello bardzo mi się sprawdza, bardzo cenię to narzędzie, bo jest łatwe, naprawdę łatwe i nawet jeśli klient wcześniej z niego nie korzystał, to bardzo szybko się uczy i bardzo mu się zresztą to potem podoba, że może mi tam zlecić zadanie, ja je widzę, nie musi mi o tym dodatkowo w mailu pisać. Aczkolwiek bardzo stawiam też na komunikację mailową, bo uważam, że jeśli coś jest spisane w mailu, to potem zawsze można do tego wrócić i wiadomo, że to było tam opisane, szczegółowo powiedziane, można zawsze sprawdzić. Oprócz tego rozliczam się w Toglu, jeśli chodzi o czas pracy i z takich aplikacji jeszcze do organizacji pracy korzystam z Notion. To zależy też od klienta, każdy klient lubi co innego. Korzystam z Notion, korzystam z Asany, chociaż mniej chętnie. Także taka podstawa, która musi być, to jest planer papierowy, kalendarz i Trello.
No właśnie chciałam zapytać, czy to, że Cię przymusiłam do tego Trello przy naszej współpracy nie było zbyt traumatyczne, nie, bo jednak Trello analogowy nie jest.
Nie, ale to jest moje ulubione narzędzie. Próbowałam naprawdę wielu. Próbowałam Asany, próbowałam Meistertask i różnych mindmap i żadne mi się nie sprawdziło tak jak właśnie Trello. Ono jest może faktycznie proste i trzeba się wspomagać takim papierowym planerem, bo nie wszystko tam jednak widać, ale Trello plus poczta plus Messenger, grupa na Facebooku też zamknięta, dobrze mi się sprawdza. To są takie wystarczające dla mnie na tę chwilę narzędzia.
Jasne. Będę musiała Cię przymusić do Asany chyba. Chociaż przyznam, że ja rzeczywiście zaczynałam pracę w Trello i to Trello było dla mnie właśnie tak jak mówisz jednym z najważniejszych narzędzi na samym początku, a Asana była z tych takich B, bo nie mogłam się do niej przyzwyczaić w ogóle. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam pracować z Asaną, to dostrzegłam jej zalety i tak się zastanawiam czasami, czy nie jest może nie lepszym, ale takim narzędziem do bardziej zaawansowanych projektów. Myślę, że kiedyś to sprawdzimy.
Jestem otwarta.
Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację do działania?
Ja jestem taką troszeczkę idealistką. Troszeczkę jestem taka oderwana momentami od rzeczywistości. To wynika z moich zainteresowań takich pozapracowych, dlatego że fascynuje mnie fantastyka, literatura fantastyczna i tłumaczenia literackie. I właśnie te książki fantastyczne, właśnie to takie oderwanie od tych codziennych zadań, ono jest dla mnie źródłem inspiracji. I z nich czerpię na przykład pomysły na to, żeby nie pisać o swojej pracy w taki prosty, łopatologiczny sposób, tylko żeby ubierać ją w jakąś taką bardziej formę opowieści, taką troszeczkę magiczną. Ja wiem, że magia nie jest Twoim ulubionym słowem, ale dla mnie ma duże znaczenie, dlatego że to, ile czasu spędzamy w pracy, to wiadomo bardzo dużo i bez tych takich elementów, które dla mnie są może niekoniecznie takie prozaiczne, ale takich magicznych tekstów, na przykład magicznych postów, takich troszeczkę podkoloryzowanych, powiedziałabym, ubranych w taką otoczkę literacką, to ja bym chyba czuła się uboga. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, jeśli chodzi o pracę, to zanim zostałam wirtualną asystentką, zanim stwierdziłam, że w ogóle mogę nią być, bardzo dużo obserwowałam Ciebie w sieci, nie będę ukrywać, i fascynowało mnie to, ile Ty jesteś w stanie zrobić w jedną godzinę, ile programów jesteś w stanie ogarnąć, i po prostu chciałam być też taką wymiataczką, co to po prostu planowanie ma na level master. To jest takie moje małe marzenie.
Chciałabym powiedzieć, że planowanie to Ty masz na level master, a ja jestem od działania.
Ale najpierw musiałaś sobie to wszystko poukładać, żeby móc przejść do działania, i działa to super. Także ja faktycznie nie zawsze jestem taka, nie potrafię się odnaleźć w takich biurowych warunkach, dlatego że jestem troszeczkę introwertyczną osobą i uciekam w ten świat literacki, w ten świat fantastyczny, a tutaj jednak z drugiej strony zarządzam firmą, muszę panować nad finansami, nad taką stroną bardzo prozaiczną, i staram się to połączyć, dlatego że chcę mimo wszystko pozostać sobą w tym, co robię.
No to jest bardzo ważne, tylko tak sobie myślę, że jeżeli dla Ciebie jest ważna magia, to ja jednak stawiam na thrillery i kryminały. I jak to świadczy o mojej osobowości?
Masz bardzo dużo, bardzo dobrze znasz się na faktach, dlatego że zwracasz uwagę na szczegóły.
Powiedzmy, że tak. Niech to tak zostanie. Dobra, słuchaj, podsumowując, bo myślę, że przepytałam Cię tutaj dosyć dokładnie, na koniec chciałabym Ci zadać takie pytanie, myślę, że bardzo istotne dla naszych słuchaczy, zwłaszcza dla słuchaczek. Co mogłabyś poradzić innym osobom, zwłaszcza mamom, które chcą pracować zdalnie?
Przede wszystkim, żeby spróbowały. Nie muszą od razu się rzucać na głęboką wodę i iść na całość i się zastanawiać, co to będzie, ale jest mnóstwo asystentek, czy w ogóle freelancerów, którzy chętnie wspomogą na początku, czyli dadzą jakieś próbne zadanie, pokażą, jak coś się robi, i po prostu trzeba podążać za swoim marzeniem. Jeśli źle się czujesz na etacie, albo jeśli jesteś w domu, ponieważ kończy się urlop macierzyński i trzeba wrócić i się wahasz, to daj sobie szansę, ale najpierw określ, czym jesteś dobra i co możesz zaoferować, dlatego że jak się wejdzie do sieci tak naprawdę i przeczyta, co te wszystkie dziewczyny potrafią, i wejdzie na ich wspaniałe strony, popatrzy na grafiki, na ofertę, to można się poczuć takim przestraszonym, że kurczę, tutaj jest tyle osób, które potrafią tak wiele, i dlaczego ten klient miałby mnie wziąć, skoro on mnie w ogóle nie zna. A tutaj właśnie trzeba uwierzyć w siebie, określić swoje mocne strony i działać po swojemu, nie patrząc na to, jaka jest konkurencja, bo konkurencja zawsze będzie, wiadomo, ale jeśli ty w siebie wierzysz i wierzysz w swoją pracę, to klient też to zobaczy.
Bardzo ładnie powiedziane. Tak sobie myślę jeszcze, że istotnym jest to, że tych rzeczy, które możemy umieć, nie musi być tysiące. Czasami to może być jeden czy dwa wyróżniki. Takie istotne rzeczy, które wyróżniają nas z grona dziesiątek albo nawet setek innych wirtualnych asystentek, a które sprawią, że klient podąży właśnie za nami. Także ja osobiście bardzo trzymam kciuki za wszystkie początkujące osoby i no cóż mogę powiedzieć, życzę im powodzenia.
I ja również. I to, co chciałabym jeszcze powiedzieć, to, że nam się wydaje, że nic nie umiemy albo że to, co umiemy, jest takie oczywiste, tu jest właśnie taka pułapka myślenia, bo mi też się wydawało, że ja nie mam nic takiego super do zaoferowania, dopóki nie dałaś mi kartki papieru i nie kazałaś wypisać, co ja tak naprawdę umiem. I pamiętam, że jak zobaczyłam tę kartkę i sobie myślę, o kurczę, ile tu jest rzeczy wypisanych. I to, że dla mnie to jest łatwe i oczywiste, to wcale nie musi być takie dla klienta. Wręcz przeciwnie, on właśnie tego może poszukiwać, bo tego nie lubi, albo nie umie, albo nie ma na to czasu. I my o tym nie pomyślimy, a okaże się, że to jest właśnie nasz wielki atut.
Otóż to. Dobrze, Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że wniesie ona naprawdę bardzo dużo w życie przyszłych wirtualnych asystentek, ale też tych osób, które wahają się, w którym pójść kierunku i jak się dalej rozwijać. Także było mi bardzo miło Cię gościć. Serdecznie Ci dziękuję i myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy w tym podcaście.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.